Przyjdź, Duchu Stworzycielu, przyjdź i odnów oblicze tej ziemi, uczyń niebo nowe i ziemię nową, bo tego wszyscy potrzebujemy i oczekujemy. Przyjdź, Duchu Święty, zaprowadź sprawiedliwość. Przyjdź, Duchu Nadziei, i spraw, abyśmy wierzyli, że dobro zawsze odnosi zwycięstwo nad złem i abyśmy rozsiewali hojnie ziarna dobra. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest Twoją, za Twoją pomocą jest możliwe. Przyjdź, Duchu Święty, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam moc do tworzenia cywilizacji miłości, do tworzenia sprawiedliwych struktur, które byłyby znakiem Królestwa Bożego, oczekiwanego z upragnieniem. Przyjdź, Duchu Święty, i uzdrów nas w taki sposób, abyśmy teraz i przez całą wieczność chwalili Cię z Synem i Ojcem i błogosławili z radością całkowitego zdrowia w szczęśliwości życia wiecznego. Prosimy Cię o to. Przyjdź, Duchu Święty.
Horas de fuego, corto de empujar las lágrimas, y reconforta en los duelos, ven y Santo Espíritu.
Ven y Santo Espíritu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą rodzinę Radia Maryja w ten dzisiejszy czwartkowy dzień. I jak od pewnego czasu, w czwartek o tej porze zapraszam Państwa do wysłuchania kateches mówiących o kapłaństwie. Gdyż, jak wszyscy wiemy, rok 2009-2010 został ogłoszony rokiem kapłańskim przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Wiele jest dokumentów Kościoła katolickiego mówiących o kapłaństwie, ale jednym z najważniejszych jest posynodalna adhortacja apostolska Pastores Dabovobis. Została ona podpisana przez Jana Pawła II 25 marca 1992 roku i jest owocem synodu biskupów, który odbył się w 1990 roku. W dokumencie tym wszechstronnie został omówiony zarówno została omówiona kwestia formacji kapłanów, kandydatów do kapłaństwa oraz formacja stała w kapłaństwie. Adhortacja ta, ten dokument, który skierowany jest do biskupów, do duchowieństwa i do wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie, rozpoczyna się od fragmentu z Księgi Jeremiasza z rozdziału 3. Czytamy w nim, że dam wam pasterzy według mego serca. Jak czytamy w dokumencie, tymi słowami proroka Jeremiasza, Bóg obiecuje swojemu ludowi, że nie pozostawi go nigdy bez pasterzy, którzy zawsze będą go gromadzili i prowadzili. Ustanowię zaś nad nimi, czyli nad moimi owcami, czytamy w innym fragmencie księgi Jeremiasza, pasterzy, by je paśli i nie będą już się więcej lękać ani trwożyć. Kościół jako lud Boży nieustannie doświadcza spełnienia się tej prorockiej zapowiedzi i z radością za to dziękuję Bogu. Wie, że jest to Chrystus i jest On żywym i najwyższym oraz ostatecznym wypełnieniem Bożej obietnicy. Ja jestem dobrym pasterzem. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana. On jest wielki pasterz owiec, pisze autor listu do Hebrajczyków. I znowuż wracając do Ewangelii Jana, czytamy tam, że Jezus powierzył apostołom i ich następcom posługę pasterzy owczarni Bożej. Czym jest właśnie kapłaństwo i czym jest tożsamość kapłana? Z czego ona wynika? Co jest jej źródłem? A wynika ona ze szczególnego uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa. Bo dzięki niemu wyświęcony staje się w Kościele i dla Kościoła rzeczywistym, żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa, który jest kapłanem, czyli sakramentalnym, kapłaństwo jest sakramentalnym uobecnieniem Chrystusa głowy i pasterza. To Chrystus, żyjąc tu na ziemi, realizował swoje kapłaństwo, które było służebne wobec innych i stał się doskonałym wzorem oraz przekazał je apostołom. Jest ono udzielane dalej w święceniach sakramentalnych, dokonujących się przez włożenie rąk biskupa i modlitwę konsekracyjną. Święcenia zapoczątkują w kapłanie szczególny związek, który jednoczy go z Chrystusem, najwyższym kapłanem i dobrym pasterzem. Odtąd głosi on Jego słowo, uobecnia w sakramentach Jego znaki przebaczenia i daru zbawienia, dzieli Jego pełną miłości troską, aż do całkowitego złożenia daru z siebie za owczarnię, którą prowadzi do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Co jest celem kapłańskiej posługi? Celem posługi i życia kapłanów jest głoszenie Ewangelii światu i budowanie Kościoła w osobie Chrystusa, a więc przedłużenie obecności Chrystusa, jedynego i najwyższego pasterza, poprzez sakramentalne utożsamienie się z Nim, naśladowanie Jego stylu życia, ukazywanie Go w sposób przejrzysty powierzonej owczarni i miłowanie Kościoła, tak jak On umiłował Kościół. Mówimy dzisiaj w katechezie o kapłaństwie na podstawie adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II o Pastores Dabo Vobis. I próbujemy sobie odpowiedzieć też na pytanie, czym jest, co jest wewnętrzną zasadą, która kieruje życiem duchownych. Tą wewnętrzną zasadą i cnotą, która kieruje życiem duchownych, jest miłość pasterska. Darmo otrzymany dar Ducha Świętego. Tym ona jest. A jednocześnie jest to zadanie i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi poprzez całkowity dar z siebie dla Kościoła, na obraz daru Chrystusa i we współudziale z Nim. Jedynie podporządkowanie każdej chwili i każdego czynu wiążącemu wyborowi dawania życia za owce może zapewnić jedność życia konieczną dla harmonii i duchowej równowagi kapłana. Specyficzny etos kapłański nie może być niczym innym jak tylko życiem miłością pasterską, miłością pasterza do owiec. Działanie in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa, najpełniej wyraża się w posłudze sakramentalnej. Związek z Chrystusem, który zapewnia konsekracja i upodobanie płynące z sakramentu kapłaństwa, ustanawia w kapłanie i wymaga od niego następnego związku, który opiera się na intencji, czyli świadomej i wolnej woli czynienia za pośrednictwem znaku sakramentalnego tego, co pragnie czynić Kościół. Kapłan poprzez swoją konsekrację czyni to, czego pragnie, aby czynił Kościół. I miłość pasterska objawia się w żarliwym zgłębianiu i głoszeniu wszystkim Ewangelii o Królestwie Bożym. Kapłan przyjmuje z sercem uległym i rozmodlonym Słowo Boże, aby przeniknęło ono do głębi jego myśli, wolę, uczucia, a w konsekwencji zrodziło w nim nowy sposób rozumienia i patrzenia, który święty Paweł nazywa zamysłem Chrystusowym. Taka postawa rodzi świadomość, że słowa, które głosi, nie są jego, lecz należą do tego, który go posłał. Z tej racji Kościół od samego początku wzywa do pielęgnowania szczególnej miłości i wrażliwości wobec otrzymanego depozytu żywej tradycji Kościoła i urzędu nauczycielskiego. Miłość pasterska, która jest istotą życia kapłańskiego i istotą kapłaństwa, objawia się szczególnie w posłudze kapłana polegającej na kierowaniu powierzoną mu przez biskupa wspólnotą kościelną. Delikatne i złożone zadanie pasterzowania wymaga zdolności poświęcenia uwagi pojedynczym osobom i różnym powołaniom, umiejętności wykorzystania wszystkich darów i charyzmatów, które Duch wzbudza we wspólnocie, oraz sprawdzenia ich i ukazywania przydatności w budowie Kościoła w jedności z biskupem. Dlatego życie duchowe sprawujących posługę kapłaństwką powinno cechować postawa służby ludowi Bożemu w wolności od pychy i pragnienia, aby służyć w powierzonej im owczarni. Starsi wspólnoty, kapłani, pełniąc tę służbę z oddaniem, chętnie i po Bożemu, mają stawać się wzorem dla chrześcijan świeckich powołanych do przyjęcia na siebie wobec całego świata kapłańskiej postawy służby na rzecz realizacji pełni ludzkiego życia i jego pełnego wyzwolenia. Bez kapłanów, czytamy w adhortacji Pastores Dabo Vobis, Kościół nie mógłby przeżywać przede wszystkim tego podstawowego posłuszeństwa, które zakorzenia się w samym sercu istnienia Kościoła oraz jego misji w dziejach. Posłuszeństwa wobec polecenia Jezusa Chrystusa, który mówi w Ewangelii według świętego Łukasza: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. A także, co przypomina nam ewangelista Marek, to czyńcie na moją pamiątkę, czyli nie mógłby wypełniać nakazu głoszenia Ewangelii i ponawiania każdego dnia ofiary jego ciała, które wydał, oraz jego krwi, którą przelał za życie świata. Wiara daje nam pewność, że obietnica Pana nie może pozostać niespełniona. Właśnie ta obietnica jest źródłem mocy, która pozwala Kościołowi cieszyć się z rozkwitu powołań kapłańskich i wzrostu ich w niektórych częściach świata. Ona też stanowi fundament mocniejszy wiary i zachęca do żywszej nadziei w obliczu poważnego braku kapłanów w innych częściach świata. Wszyscy jesteśmy wezwani do pełnej ufności w nieustanne spełnianie się Bożej obietnicy. Ojcowie synodalni dokumentu, o którym mówimy, Pastores Dabo Vobis, pragnęli dać temu świadectwu w sposób jasny i stanowczy, pisząc, że synod z pełną ufnością w obietnicę Chrystusa, w obietnicę Chrystusa, który powiedział: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, oraz świadomy nieustannego działania Ducha Świętego w Kościele, głęboko wierzy, że nigdy całkiem nie zabraknie świętych słup w Kościele. Jeżeli nawet w wielu regionach świata odczuwa się brak duchowieństwa, to jednak działanie Boga Ojca, budzącego powołania w Kościele, nigdy nie ustanie. Dam wam, pasterzy, według mego serca. Te słowa otwierają dokument, słowa z księgi proroka Jeremiasza otwierają dokument, o którym mówimy. Wobec kryzysu powołań kapłańskich, jak stwierdza Jan Paweł II w dokumencie, o tym też mówił na zakończenie synodu, pierwszą odpowiedzią Kościoła jest akt całkowitego zawierzenia Duchowi Świętemu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze zaufanie nie zostanie zawiedzione, zwłaszcza jeżeli pozostaniemy wierni otrzymanej łasce. Dochować wierności otrzymanej łasce. W istocie Boży dar nie unicestwia wolności człowieka, lecz ją pobudza, rozwija i jej się domaga. Wierność otrzymanej łasce, wierność powołaniu kapłańskiemu, trwanie w jedności Kościoła. To są nie tylko podstawowe troski kapłanów, ale to jest również i troska całego Kościoła. Kapłan uświęca się przez troskę o kształtowanie Kościoła jako jedności. Jest to jego kolejny zasadniczy wymiar, wymiar kapłaństwa i jego duchowości. Polega on na szczerej trosce o zachowanie głębokiej, pokornej i synowskiej jedności w hierarchii i z hierarchią, a więc jedności z Ojcem Świętym, z biskupem miejsca, a przez niego z całym kolegium biskupów i prezbiterium kościoła lokalnego. Kapłan wyraża tę komunię w modlitwie eucharystycznej. Często słyszymy podczas każdej mszy świętej, że modlimy się za Ojca Świętego, za swojego biskupa i za wszystkich biskupów świata. To też poświadcza autentyczność sprawowanej Eucharystii. Kapłani danego kościoła partykularnego, a także będący członkami jakiegoś instytutu zakonnego, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego lub Ruchu Kościelnego zatwierdzonego przez kompetentną władzę, tworzą prezbiterium diecezji. Jest to głęboka rzeczywistość teologiczna, ale i prawna kościoła lokalnego, w której każdy kapłan znajduje rodzinę zrodzoną z daru święceń, bliskie wzory ewangelicznych postaw kapłańskich, a także konkretną pomoc w dziele ewangelizacji i osobistego uświęcania. W duchowości kapłańskiej podkreśla się wartość przeżywania dojrzałych i głębokich przyjaźni kapłańskich. One stają się źródłem pokoju, radości we wypełnianiu posługi, decydującym oparciem też w trudnościach i cenną pomocą we wzrastaniu w cnocie miłości duszpasterskiej, o której mówiliśmy. Do istoty miłości kapłańskiej, świadczonej przez kapłanów, należy pielęgnowanie żywej komunii z wiernymi oddanymi Jego pasterskiej pieczy. Widzenie w nich współpracowników w dziele ewangelizacji, życzliwe ukazywanie wartości wszystkich charyzmatów i funkcji, które wierzący otrzymują od Ducha dla zbudowania Kościoła, uczestniczenie w cierpieniach, które przynoszą ludziom rozmaite formy ubóstwa duchowego i materialnego, miłosierne pochylenie się nad trudną drogą nawrócenia grzeszników, to są elementy miłości pasterskiej każdego kapłana, który z ludu został wzięty i dla ludu Bożego został przeznaczony. Czym jest ten Boży dar, który jest nazwany kapłaństwem? W istocie jest on zarówno wezwaniem dla powołanego, jak i też wyborem, który przed nim staje, który musi zrealizować i podjąć zgodnie z Bożą wolą. Najpierw ją w sobie rozeznać, odkryć i rozwijać. W istocie Boży dar nie unicestwia wolności człowieka, lecz ją pobudza, rozwija i jej się domaga. Stąd pełnemu zaufaniu, że Bóg jest absolutnie wierny swojej obietnicy, bo przypomnijmy, że to Bóg obiecuje Kościołowi, że da pasterzy według swego serca. Bóg wierny swojej obietnicy towarzyszy w Kościele to całemu ludowi Bożemu i przez to spada na powołanych obowiązek współpracy z Bogiem, który powołuje do stwarzania i podtrzymywania warunków, w których dobre ziarno posiane przez Boga może rozwijać się, zakorzeniać i przynosić plon, owoce, stokrotne, przynosić obfite owoce. Kościół musi nieustannie prosić Pana żniwa, by posyłał robotników na swoje żniwo. Musi też proponować nowym pokoleniom jasną i odważną wizję powołania, pomagać im w rozeznawaniu prawdy Bożego wezwania i udzielaniu na nie wielkodusznej odpowiedzi. Musi wreszcie poświęcać szczególną troskę formacji kandydatów do kapłaństwa. W rzeczywistości bowiem Kościół uważa formację przyszłych kapłanów zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych i ich ustawiczną troskę przez całe życie o osobiste uświęcanie w posłudze, a także troskę o ciągłą odnowę duszpasterskiego zaangażowania za jedno z najdelikatniejszych i najważniejszych zadań, do których należy przyszłość ewangelizacji u ludzkości. Kościół widzi kapłaństwo w perspektywie przyszłości i w perspektywie ewangelizacji całego świata. To formacyjne dzieło Kościoła jest przedłużeniem w czasie dzieła Chrystusa, o którym ewangelista Marek pisze, że wyszedł Chrystus na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki, by mieli władzę wypędzać złe duchy. Czytamy w Ewangelii według świętego Marka. Można śmiało powiedzieć, że przez całe swoje dzieje Kościół realizował zawsze, chociaż z różną intensywnością i na różny sposób, ten ideał ewangeliczny poprzez dzieło formacji kandydatów do kapłaństwa, a także samych kapłanów. Dziś jednak Kościół czuje się, że powinien z nowym zaangażowaniem przeżywać doświadczenie Mistrza i Jego apostołów. Wzywają go do tego głębokie i szybkie przemiany dokonujące się w społeczeństwach i kulturze naszych czasów, wielkością, wielość i różnorodność sytuacji, w których głosi Ewangelię i daje jej świadectwo wzrastająca liczba powołań kapłańskich, zauważalna w różnych diecezjach świata, pilna potrzeba weryfikacji metod i treści formacji kapłańskiej, a także niepokój biskupów i ich wspólnot, wywołany utrzymującym się niedoborem duchowieństwa, wreszcie absolutna konieczność, by nowa ewangelizacja znalazła w kapłanach nowych zwiastunów dobrej nowiny. W tym kontekście historycznym i kulturowym czytamy w adhortacji Pastores Dabo Vobis: trzeba rozpatrywać ostatnie zwyczajne generalne zgromadzenie generalne synodu biskupów poświęcone formacji kapłanów we współczesnym świecie, którego celem było po upływie 25 lat od zakończenia soboru zrealizowanie nauki soborowej na ten temat oraz uczynienie jej bardziej aktualną i skuteczną w dzisiejszych warunkach. A przypomnijmy, dzisiaj mówimy o dokumencie, który został wydany który jest owocem synodu biskupów, który odbywał się w 1990 roku. Jest to posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II, Pastores Dabo Vobis.